W dzisiejszej audycji ciąg dalszy świadectw z nocy, świadectw, które odbyła się w Warszawie w kościele świętego Michała Archanioła przy Puławskiej. Na początek świadectwo Pauliny.
Zapowiedzieli mi tutaj, że będę mówiła o tym, jak Pan Bóg oddał mi moją godność, zwrócił mi godność jako kobiety. I tak też się stało. Ja pochodzę z rodziny niewierzącej. Moja mama, mój tata, moja cała rodzina praktycznie jest niewierząca. Ja nie wiem, nigdy nie wiedziałam, kim jest Pan Bóg. Pana Boga poznałam, święcąc jajka w kościele na Wielkanoc. I w tych jajkach, w tej kiełbasie, w tym wszystkim był Pan Bóg. Tam go poznałam. Nigdy nikt mi nie opowiadał o Panu Bogu. Jedyną osobą, która kiedyś mi opowiedziała o Panu Bogu, była moja kuzynka, która w tej chwili jest w Stanach. Ona opowiadała mi o Bogu, a ja jej zawsze mówiłam, że ona zwariowała, że nie bardzo wiem, o czym ona mówi, ale gdzieś tam zawsze ten Pan Bóg się przewijał przez nią. Zatkałam się troszkę, sorka. W każdym razie ja nie wiedziałam, że można iść do kościoła, można się modlić, można wierzyć. Ja tego nie wiedziałam, bo jakby z domu tego nie wyciągnęłam. Dodatkowo z mojego rodzinnego domu, mówiąc tutaj o godności, ja nie wyciągnęłam tego, że jestem kobietą, że mam poczucie własnej wartości. Ani moja mama, ani mój tata nie zakorzenili we mnie czegoś takiego, że ja jestem osobą, która ma być szanowana, która po prostu jest kobietą. Nikt mi tego nie przekazał, wręcz przeciwnie. Ja czułam, że ja nie jestem tą kobietą, że ja nie jestem piękna, że nikt mnie nie pokocha. Raczej to mi zostało przekazane w domu. I niestety w wieku, kiedy byłam w liceum, wpadłam w kiepskie towarzystwo w pierwszej klasie liceum, które imprezowało. No, my nic innego nie robiliśmy, tylko imprezowaliśmy w pierwszej klasie, a w ogóle nie chodziłam do szkoły. Nie uczyłam się, bo jakby mnie to nie interesowało. Interesowało mnie to, żeby wstać rano i pojechać stopem na Mazury zamiast iść do szkoły, bo tam miałam swojego ukochanego. Ja tam poznałam chłopaka, który właśnie mieszkał na Mazurach i ja zamiast chodzić do szkoły, to jeździłam do niego stopem. Nikt o tym nie wiedział. Moi rodzice nie wiedzieli o tym, że tak jest, dopóki moja nauczycielka z liceum, moja pani wychowawczyni, nie zawalczyła trochę o mnie. Powiedziała, że nie pozwoli mnie zniszczyć. Widziała po prostu we mnie potencjał i ona doprowadziła do tego, że jakby na koniec liceum faktycznie było okej. Ja skończyłam to liceum, było wszystko w porządku. Natomiast związałam się na 10 lat właśnie z tym facetem, z tym chłopakiem, który przez 10 lat mojego życia doprowadził moją kobiecość, że tak mogę to nazwać. Na tamten moment to nie była kobiecość. Sprowadził mnie do parteru. Myśmy byli ze sobą 10 lat i tam nic innego nie było jak tylko alkohol, bo okazało się, że on jest alkoholikiem. Ja to odkryłam dopiero po wielu latach bycia z nim, kiedy już się od niego uzależniłam. On był alkoholikiem, więc nasze życie toczyło się od piątku do piątku. Myśmy w piątek zaczynali imprezy z naszymi znajomymi, wspólnymi. Kończyliśmy w niedzielę. I tak to się toczyło przez 10 lat. Oprócz tego braliśmy narkotyki. Ja paliłam marihuanę, bardzo dużo marihuany paliłam w swoim życiu. Więc piłam alkohol, paliłam marihuanę. I taką podstawą, która trzymała nas razem, to był seks. Nic więcej. Nie łączyła nas miłość. Ja myślałam, że to była miłość, ale to nie była miłość. To było tylko przywiązanie emocjonalne. Było tak silne, że ja nie mogłam się od niego uwolnić przez 10 lat. On mnie maltretował psychicznie, fizycznie i doprowadzał mnie do bardzo złych stanów emocjonalnych. Po 10 latach doprowadził mnie do takiego stanu emocjonalnego, że ja pomyślałam, że ja się zabiję, że ja nie mam sensu życia. Nie czułam się kobietą, nie czułam się nawet człowiekiem, tylko czułam się śmieciem. Jako kobieta czułam się śmieciem. I moja kuzynka ze Stanów, ona o tym wszystkim wiedziała, wiecie, ona się modliła za mnie przez te 10 lat non-stop. Non-stop się za mną modliła, ona mi to powiedziała dopiero później, że ona się za mną modliła. Ja sobie przypomniałam któregoś wieczoru, kiedy już nie miałam siły na to wszystko, kiedy ja nie widziałam sensu mojego życia, kiedy ja się przestraszyłam, że ja mogę się zabić, przypomniałam sobie, że jest taki ktoś jak Pan Bóg podobno. I całą noc przepłakałam, zaczęłam płakać i mówić, jeśli Ty jesteś, to pokaż mi, że Ty jesteś. Zrób coś, bo ja nie mogę tak żyć, ja nie mogę żyć na dnie, bo tak się nie da żyć. I to, co Pan Bóg mi dał w tamtym momencie, to była odwaga. Ja teraz wiem, że to była odwaga. Pan Bóg mi dał na tyle odwagi, że ja na drugi dzień zadzwoniłam do tego chłopaka i powiedziałam, stary, zabieraj swoje rzeczy i wynoś z mojego życia, że to już jest koniec. Ja nie byłam w stanie tego zrobić przez 10 lat, a to był jeden wieczór. On przyszedł na drugi dzień, zabrał swoje rzeczy, kładł się na ziemię i mi błagał o litość, żebym go nie zostawiała. A ja go po prostu wyrzuciłam z domu. Moja mama to widziała i powiedziała, że to nie ja mówiłam, to nie byłam ja. Ze swojego życia też odrzuciłam wszystkich znajomych, którzy ze mną imprezowali. Ja się od nich odwróciłam i powiedziałam, że ja mam tego dosyć, że to już jest koniec. Że tak być nie może. W tamtym czasie pomogła mi jedna z sióstr zakonnych, to jest znajoma mojej siostry właśnie, która mnie trzymała za rękę cały czas, ona mnie prowadziła. Zapraszała mnie na różne rekolekcje, zapraszała mnie na jakieś spotkania modlitewne i dzięki temu ja byłam w stanie trwać przy tym. To było trudne, bo moi rodzice, widząc, co się ze mną dzieje, jak ja przychodziłam po rekolekcjach i mówiłam, że Pan Bóg ich kocha, jeszcze wtedy mieszkałam z rodzicami, to moja mama mówiła, że ja Cię mam, że to jest niemożliwe, co się ze mną dzieje. Moja twarz się zmieniła, wszystko się zmieniło we mnie, moje serce się zmieniło. Mama mówi, że zapisze mnie do psychiatry, bo to jest niemożliwe, co się ze mną stało. Oni mnie znali tak, że ja przychodziłam w piątek, w sobotę i w niedzielę pijana na czworaka do domu. Oni mnie tak uznali, a ja później to wszystko zakończyłam. Ja chodziłam tylko do kościoła, modliłam się, nic więcej nie robiłam. Moi znajomi powiedzieli, że jestem nienormalna, że wstąpiłam do sekty. A w tej chwili moi znajomi pytają mnie, co mogą zrobić i jak mogą znaleźć taką siłę, żeby zmienić swoje życie. Ja się wyprowadziłam z domu, bo musiałam się wyprowadzić z domu, bo moi rodzice do tej pory jakby nie rozumieją tego, co się ze mną dzieje. Ja miałam już 3 lata ponad do mojego nawrócenia. Ale powiem wam, że moja mama zaczęła się modlić na różańcu, chce iść do spowiedzi, bo ona widzi owoce tego, że ja poznałam Boga prawdziwego. To jest cud, że Pan Bóg oddał mi moją godność, zwrócił mi godność i czystość. Ja myślałam, że nic z tego już nie będzie, że ja nigdy nie poczuję się czysta. A to jest nieprawda. Ja już dzisiaj, teraz jak tutaj stoję, to moja godność jest na 100% poziomie, na wysokim poziomie. Ja już nie jestem tutaj przy ziemi, tylko jestem tam wysoko. Ja wiem, że tylko tam mogę szukać swojego ratunku, kiedy jest coś źle. A nie jest. Od 3 lat nie jest. Gwarantuję wam, że nie jest. Tylko trzeba uwierzyć. Mam mało czasu, więc powiem wam tylko jedną taką rzecz, że dzisiaj jest 27 maja, a za rok w tym samym czasie, w sobotę, wychodzę za mąż. Za człowieka, który patrzy na mnie oczami Boga. Nie patrzy na mnie jak na śmiecia, nie patrzy na mnie jak na kogoś, kogo można wykorzystać jego ciało i zostawić. To jest cud, że ja dzisiaj tutaj po tych 3 latach mówię rok przed swoim ślubem. Nigdy w moim życiu to nie uwierzyła, że tak będzie, że będę mówiła o Bogu, który zwraca godność. Jeśli ktoś z was nie czuje się godny tutaj w tym kościele, to chcę tylko powiedzieć, że to jest wielkie kłamstwo. Że nikt z nas nie może czuć się niegodny, bo jesteśmy dziećmi Boga. Nawet jeśli rodzice kiedyś nam powiedzieli, że nic z nas nie będzie, to jest kłamstwo. Mój tata kiedyś mi tak powiedział, a teraz jak do mnie przychodzi, to płacze i mówi, że jest ze mnie dumny. Chwała Panu.
Następne świadectwo będzie o uzdrowieniu z ciężkiej depresji, w polskim uzdrowieniu z ciężkiej depresji, i powie to Agnieszka Czyszkowska. Prosimy.
Szczęść Boże. To jest w ogóle cud, że tutaj stoję, dlatego że dokładnie rok temu w maju siedziałam na łóżku w oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego. Byłam tam wbrew swojej woli. Trafiłam tam z powodu w zasadzie nie depresji, ale psychozy. I siedziałam tam na łóżku, zagłębiona zupełnie swoją paranoję. Myśląc, że po prostu już nigdy nie wyjdę z tego szpitala. Nikt też nie dawał mi szans na to, że w ogóle wyzdrowieję. Podejrzewano mnie ciężką schizofrenię, połączoną też z depresją. Ale w końcu wyszłam z tego szpitala. Ale nie było lepiej, było tylko gorzej. Znaczy, psychoza mi w końcu minęła. Ale miałam zespół stresu pourazowego po szpitalu, ciężką depresję kliniczną oraz zespół lęku uogólnionego. Generalnie nie nadawałam się do życia, a miałam dwójkę, znaczy mam dwójkę dzieci. I nic mi nie było w stanie pomóc, żadne leki, żadne metody naturalne, żadna medycyna chińska, po prostu nic. I po prostu już po tym pół roku od tego szpitala, po tych wszystkich zmaganiach znałam, że po prostu mam już tego dość, po prostu muszę się zabić, bo ani chwili tego nie wytrzymam dłużej, tego stanu, bo to był taki stan takiego zamrożenia, takie serce jak głaz, a całe życie toczyło się za szybą, do którego ja nie miałam w ogóle dostępu. I zaplanowałam to samobójstwo na 15 października. Tak, po prostu był najlepszy termin, żeby to było skuteczne i żeby moja rodzina się nie domyśliła. Przez kilka miesięcy generalnie szukałam najlepszego sposobu, jak to zrobić. Zwierzyłam się z tego też koleżance, że... Znaczy nie zwierzyłam się, że planuję samobójstwo, ale że generalnie chcę to zrobić, mam takie myśli. I ona wysyła mnie do księdza. Ja byłam niewierząca, ale uznałam, okej, jestem zdesperowana, pójdę do księdza. I on powiedział o takim programie uzdrowienia wewnętrznego, strumienie życia w Warszawie. I ja się zapisałam na to strumienie, ale okazało się, że nie było dla mnie miejsca. I 12 października zadzwonił do mnie telefon, zadzwoniła dziewczyna ze strumieni życia i powiedziała, że miejsce się dla mnie zwolniło. I w ten sposób Bóg się opomniał o mnie. I ja poszłam 14 października na te strumienie, na cały weekend. No i się nie zabiłam. I potem, oczywiście na początku na tych strumieniach w ogóle nie byłam w stanie nic mówić do nikogo, bo byłam naprawdę w ciężkim stanie. Moje uwielbienie wyglądało tak, że siedziałam i patrzyłam się w podłogę i nie byłam w stanie w ogóle wstać ani śpiewać. Ale dowiedziałam się tam, że mogę zacząć dziękować za to, jak jest źle. I zaczęłam to robić. Za następne 3 tygodnie miał być następny taki zjazd właśnie tych strumieni i zaczęłam to robić. Codziennie biegałam do lasu, dziękowałam za moją depresję i za mój lęk i mówiłam, Boże, dziękuję Ci za moją depresję, za mój lęk, za to, że nie mam kontaktu z emocjami, bo wierzę, że wyprowadzisz z tego dla mnie jakieś dobro. I robiłam tak przez 3 tygodnie. Pojechałam na drugi zjazd właśnie tych strumieni i już w niedzielę dawałam świadectwo, dlatego że zostałam uzdrowiona. Obudziłam się pewnego dnia bez depresji, bez lęku, bez zespołu stresu pourazowego, pełna życia, z kontaktem z emocjami i generalnie moja rodzina uznała, że to jest następna choroba psychiczna. Ale to nie była choroba psychiczna, bo mój lekarz potwierdził, że jestem zdrowa i od tamtego czasu, czyli od końca października, początku listopada, jestem jakby cały czas w dobrym stanie, mimo że zdarzają się różne trudności. To generalnie wyszło z góry lodowej. Potem jeszcze byłam wzięłam udział w 20 spotkaniach w tych strumieniach życia, tego uzdrowienia wewnętrznego i Jezus przypomniał mi wszystkie momenty, w których były przekraczane moje granice seksualne i emocjonalne przez mężczyzn, w zasadzie od dzieciństwa aż do teraz. Ja byłam jak ta Samarytanka przy studni, która po prostu spotkała Jezusa i dostała od niego strumienie wody żywej, dosłownie. I jakby uwolniłam się od tego wszystkiego, co się wydarzyło i uwolniłam się też od związku niesakramentalnego, w którym byłam przez 8 lat. Byłam w tych związkach dlatego, że jakby tak łączyłam się w takie... Jezus uwolnił mnie z tego takiego błędnego koła nieczystości, z mężczyznami, dlatego że po prostu ja cały czas szukałam tej miłości, akceptacji, bałam się odrzucenia, więc wchodziłam w te relacje. Szukałam generalnie bratniej duszy. No i znalazłam taką bratnią duszę, osobę, która też była, nie wiem, niezrozumiana i mówiono o niej, że odchodzi od zmysłów, i tą bratnią duszą jest Jezus. Obecnie jestem w diakonii uwielbienia w strumieniach życia oraz pomagam ludziom z depresją. I też dostałam taką obietnicę w tamtym tygodniu w Częstochowie, bo byłam w Częstochowie na seminarium właśnie z tymi strumieniami życia i dostałam taką obietnicę od Boga, że Tobiasz już jest w drodze do mnie, więc czekam na niego. Chwała Panu.
Słyszeliśmy już w poprzednich świadectwach często o tym, jak Maryja pomagała w wyjściu, w nawróceniu, w wyjściu na ścieżkę życia i w nawróceniu. Pamiętamy, jak Mariusz tutaj klęczał przed figurą. I teraz o swojej drodze wiary i zawierzenia Maryi opowie Anna Musiał, która mówi o sobie, że jest mamą przede wszystkim. Anna Musiał.
Szczęść Boże. Bożenka, zapraszając mnie, powiedziała, że należałoby się przygotować, napisać sobie świadectwo. Ja niestety tego nie zrobiłam i od paru dni miałam takie poczucie, że bardzo chcę stąd uciec, że nie chcę tutaj przychodzić. I to była naprawdę ogromna walka, ale w związku z tym, że dzisiaj jest 27 maja, są moje urodziny i tutaj w tym kościele też brałam ślub, chrzciłam mojego syna, który teraz ma 22 lata. Pomyślałam sobie, że powinnam przyjść, powiedzieć o tym, jak Pan Bóg działa w moim życiu i przede wszystkim podziękować Jemu, nie zważając na moją tremę, na wszystko, co czuję. I pomyślałam sobie o tym, że tak, powiem o Maryi, ale jadąc tutaj, pomyślałam sobie o tym, że powiem też o takich największych cudach w moim życiu, bo tak naprawdę ludzie, którzy są blisko Pana Boga, doświadczają tych cudów codziennie tak naprawdę. Tylko zazwyczaj jest tak, że nie dostrzegamy tego w ogóle i nie widzimy tych cudów. Pierwszym cudem w moim życiu było to, że się w ogóle urodziłam. Bo moja mama, kiedy zeszła ze mną w ciążę, miała 45 lat. I wcześniej była dwa razy w ciąży i dwa razy poroniła duże dziecko. I lekarze powiedzieli, że to było bardzo dawno temu, więc lekarze powiedzieli, że to się nie uda, że mama umrze przy porodzie, albo że ja się urodzę chora. I moja mama zawierzyła mnie wtedy Maryi. Oddała mnie w opiekę Maryi i urodziłam się całkiem zdrowa i całkiem nieźle się czuję. Później moje życie cały czas było w kościele, ale byłam taką osobą w kościele, która nie jest ani zimna, ani gorąca, jest letnia. I takim drugim wielkim cudem, bo oczywiście w międzyczasie było mnóstwo takich małych cudów, drugi taki wielki cud wydarzył się 3 lata temu, kiedy zachorowała moja koleżanka ze wspólnoty. I poszła na taką standardową operację woreczka żółciowego do szpitala we Wrocławiu. I nagle po tej operacji się nie obudziła i była w śpiączce. Ja z moją wspólnotą spotykałam się przez kilka dni, modliliśmy się za nią, ale jakoś nie widziałam potrzeby, żeby jechać do niej do Wrocławia, bo myślałam sobie, że to jest tylko takie chwilowe, że zaraz się to wszystko skończy i zaraz się obudzi i wszystko wróci do normy. I pewnego dnia Duch Święty bardzo wcześnie rano obudził mnie i powiedział, ja to poczułam bardzo mocno w sercu, że mam się spakować i pojechać do Magdy, do szpitala, do Wrocławia. I bez dyskusji po prostu to uczyniłam. Wzięłam samochód, spakowałam się na jeden dzień i pojechałam, myśląc, że po prostu się pomodlę nad nią ustawienniczo i Magda wyzdrowieje zaraz. Pojechałam do Wrocławia, ona była w śpiączce, więc poszłam do kaplicy szpitalnej. Tam modliłam się. Dostałam na jeszcze jeden dzień, znowu się modliłam. bardzo długo, nie wiem, może kilka godzin. I wtedy stało się coś niezwykłego. Tak naprawdę nie potrafię tego nazwać. Mogę o tym powiedzieć tak najprościej, że jakby Pan Bóg zanurzył mnie w swoim sercu i pokazał mi swoje smutne serce. Serce, które jest z Magdą, które cierpi z Magdą, z jej cierpieniem i cierpi z każdym człowiekiem. I pokazał mi smutek serca Boga, Boga, którego ludzie odrzucają Jego miłość. I on cierpi z tego powodu niezmiernie. I Boga, który cierpi z tego powodu, że ludzie idą do piekła po prostu. I słuchajcie, kiedy tego doświadczyłam, to było coś tak niezwykłego, że ja tam płakałam chyba przez kilka godzin i widziałam, że w tym momencie moje życie się całkowicie zmienia. Ja nie byłam w stanie powiedzieć, czy to będzie trwało tydzień czy do końca życia, bo wiadomo, jak to jest. Coś przeżywamy, a potem zapominamy o tym. Ale minęło, słuchajcie, 3 lata i w tamtym momencie ja wiedziałam, że ja już nie chcę zranić Pana Boga żadnym grzechem. Takie było moje pragnienie. I że chcę być dla Niego, żyć dla Niego i robić dla Niego wszystko, co można. I mówić ludziom o miłości Boga. I o takiej miłości, która jest odrzucana, niekochana. I powiedziałam Panu Bogu, że ja chcę Mu służyć jak najszybciej, jak najlepiej. I to był taki czas bardzo mocnego oczyszczania. I w pewnym momencie poczułam, że Bóg mnie gdzieś odsyła. I dostałam w tym momencie zaproszenie do Medjugorje. Pojechałam do Medjugorje, nie wiedząc dlaczego, bo wcześniej też miałam takie różne propozycje, żeby jechać, ale jakby zupełnie mi to nie ciągnęło. Pojechałam i tam dostałam od Maryi bardzo konkretną łaskę, za którą jej też bardzo mocno dziękuję. I po przyjeździe w Medjugorje oddałam się w niewolę Maryi Ludwika Grignot-de-Montfort. I to był już taki czas, że Maryja, tak jak mówił Ludwik Grignot, ona prowadzi do Boga najlepszą, najprostszą i najszybszą drogą. I zaczęło się dziać coś takiego, że ja ona mi pokazywała, gdzie mam iść, co mam robić, jak mam służyć ludziom. I jednocześnie jakby jak dobra mama opiekowała się mną w takich codziennych sprawach, najróżniejszych. Na przykład miałam dom, który nie sprzedawał mi się przez 2 lata, miałam go sprzedać i nie miałam już siły. I nagle poprosiłam Maryję, powiedziałam: Maryjo, proszę Cię, już nie mam siły, nie chcę mi się ogłaszać nigdzie, po prostu sprzedaj mi ten dom. I w tym momencie, kiedy powiedziałam te słowa, 2 dni później przyszło małżeństwo, które powiedziało: kupujemy. A to nie był taki czas, żeby się domy sprzedawały. To po prostu 2 dni później to się stało. I to były takie najbardziej małe, prozaiczne rzeczy, w których Maryja po prostu działała. Powiem jeszcze tak, że ja mojego syna, który ma teraz 22 lata, zawierzyłam też Maryi zaraz po jego urodzeniu. I słuchajcie, on jeździł na różne plany filmowe, bo jest aktorem. I to były trudne sytuacje, ponieważ ja nie mogłam jeździć z nim. Nie mogłam być z nim. Miał 12 lat, potem 15, jeździł na przykład na cały miesiąc. Spędzał czas w hotelu z ekipą filmową. Ja wiedziałam, że to są trudne sytuacje, bo to nie jest tak najpiękniej zawsze. Ale z drugiej strony wiedziałam, że jak zawierzę go Maryi, no to ona jest lepszą mamą ode mnie i jemu się nic nie stanie. I cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek by nie były trudne sytuacje, ja miałam taką całkowitą pewność, że jemu się nic nie stanie. I polecam to wszystkim rodzicom, że to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić swoim dzieciom, którą można dać swoim dzieciom. Zawierzyć dzieci swojej Maryi. To jest najlepszy prezent, który dali mi moi rodzice. I ja tego bym nigdy nie oddała za nic w świecie. Za żadne dobro materialne, za żadne skarby, za nic. To, że jestem blisko teraz Pana Boga, prostu prowadzi. Taką realną rzeczą, którą zrobiłam, do której mnie doprowadziła Maryja, to było to, że wiedząc, że zawierzenia Maryi są tak ważne, pół roku temu zaczęłam robić takie zawierzenia w sanktuarium Andrzeja Boboli na Rakowieckiej, na które Was serdecznie też zapraszam. Odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Tam jest czuwanie, potem się to kończy wszystko z zawierzeniem Maryi. Każdemu, kto ma jakieś kłopoty, jakieś trudności, jakieś problemy w relacjach z ludźmi. Jestem w stanie powiedzieć, że zawierzenie Maryi jakby daje to, że wszystko się układa. Wszystko się układa i wszystko się rozwiązuje. Powiem jeszcze jedną taką rzecz, która się wydarzyła ostatnio. Też dla mnie niesamowitą, bo zostałam zaproszona miesiąc temu na 3 maja na Jasną Górę. Bardzo przypadkowo były takie rekolekcje dla animatorów duchowej adopcji. I tam wszyscy oczywiście podejmowali duchową adopcję. Ja próbowałam już tego 2 razy w życiu, ale nigdy mi się nie udało dotrwać. Wydawało mi się, że ta modlitwa nie jest dla mnie. Ale w związku z tym, że pojechałam tam jakoś tak przypadkowo, że zostałam poproszona o przeczytanie modlitwy wiernych na Jasnej Górze Świętej Matki Bożej Królowej Polski. Pomyślałam sobie, że dobrze, podejmę tę duchową adopcję po raz trzeci. I Ty, Maryjo, pomóż mi w tym. I słuchajcie, po tym jak to zrobiłam, też się wydarzyły w moim życiu niesamowite rzeczy. Ponieważ brat, który jest ode mnie starszy o 14 lat, z którym nigdy nie miałam kontaktu tak naprawdę, bo jakoś to wszystko było jakieś takie dziwne. Nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się, nie znaliśmy się prawie w ogóle. Nagle zadzwonił do mnie i powiedział, że on nie rozumie, dlaczego my się nie znamy tak naprawdę, dlaczego nie spędzamy ze sobą czasu i że to jest czas stracony i że musimy się pogodzić. Ja odczytałam w sercu, że to było bardzo wyraźne, dlatego że ja podjęłam tę duchową adopcję i że to jest tak, że w momencie, kiedy my zajmujemy się Panem Bogiem, kiedy my wyjmujemy ciernie z serca Maryi albo Boga, kiedy my zaczynamy zajmować się Jego sprawami, to On zaczyna się zajmować naszymi sprawami w sposób niesamowity. To jest niezwykłe. I dziękuję Panu Bogu za to, że dzisiaj właśnie moją rodzinę mogę być tutaj w tym kościele, gdzie brałam ślub, gdzie chrzciłam mojego syna, dziękować za moje życie, za wszystkie cuda, które się wydarzyły w moim życiu, za wszystkich ludzi, których spotkałam na mojej drodze, za prowadzenie, za bliskość i za Maryję, która jest niesamowita i która zaprowadzi i wyprowadzi nas z najgorszych grzechów, z najgorszych przestrzeni samotności i z wszystkich najgorszych rzeczy i zaprowadzi nas najprostszą i najszybszą drogą do Pana Boga. Dziękuję. Chwała Panu.